wielu z was może też tak troszeczkę odczuwało taką jakby bojaźń Bożą, nie? Takie coś nas przenikało, taką świadomość Boga po prostu, który jest prawdziwy i który ma przyjść. I tak troszkę właśnie tak myślałem, żeby nawet wziąć szofar i zadąć w róg w tym momencie. A jakoś tak nie uczyniłem tego, ale załóżmy, że jesteście świadomi tego, po co jest szofar w ogóle. Właśnie jest on między innymi po to, żeby dąć w trąbę, czyli zapowiadać to, co ma przejść. To nie jest tylko jakiś taki symbol izraelski. To jest trąba, która zapowiada to, co ma przejść. Czyli my po prostu, nawet samo to, że go mamy tutaj u siebie, to po prostu my tak jakby prorokujemy, że to, co ma przyjść, przyjdzie. Przyjdzie. Bez względu na to, czy jesteśmy bardziej lub mniej tego świadomi, bez względu na to, jak bardzo świat ten w to wierzy lub to bardzo odrzuca i nie chciałby, żeby to się stało, i tak to przyjdzie. Tak? I tak jest napisane. Mateusza 24. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Mieliśmy zaćmienia księżyca, te tetrady, ale ja tak myślę, że coś tutaj jeszcze nie było jakby do końca w tym proroctwie, które miało przyjść, aczkolwiek ja nie będę się tutaj wypowiadał na ten temat, bo to jest napisane, że po ucisku, no ale to już troszeczkę jakby pokażemy może inny kierunek, że coś w duchowej sferze, w tej fizycznej sferze też ciał niebieskich, nieba i ziemi się zacznie poruszać tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy lamentować będą wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Pośle On swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Widzicie, ja przeczytaliśmy to, znacie to może nawet niektórzy z was na pamięć te fragmenty, ale tak jak czasami biorę Biblię i mówię, to jest księga nie tylko religijna, ale to jest księga historyczna, która opowiada fakty, które się stały, bo były zapowiedziane, tak? Stary Testament zapowiadał pewne fakty dotyczące Izraela, dotyczące ziemi obiecanej, Egiptu i tak dalej. Później Jezusa Chrystusa i wiele innych rzeczy. I one się stały, one się wypełniły, tak? Więc jeżeli czytam te rzeczy, które przeczytałem przed chwilą, one również się staną i się wypełnią. Jest to po prostu gwarancja tego, że się wypełnił. Tak jak wcześniej czytałem, że rękojmią naszego zbawienia jest Duch Święty, on jest taką gwarancją tego, że to się wypełni, to Duch Święty jest taką rękojmią, taką gwarancją, która poświadcza ci, że te słowa są pewne i prawdziwe. I teraz chciałbym tak jeszcze przeczytać fragmenty z objawienia, które też tak dotyczą właśnie tych czasów. Czasów ostatecznych. Przeczytamy tak troszeczkę, aby i pominiemy tylko te miejsca, które są opisowe, żeby nie czytać opisów, a tylko skupimy się na tym, co jest takie najważniejsze, nie? 19 rozdział objawienia. Potem słyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie, chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu. Bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. I powtórnie powiedzieli Alleluja, a jej dym wznosi się na wieki wieków. I upadło 24 starszych i 4 stworzenia i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos, który mówił: chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych gromów mówiących Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Ja wiem, że niektórzy z nas czytamy to wielokrotnie i tak robi się to taki troszeczkę slogan, te wersety. Ale skupcie się czasami tak jakby troszkę, spróbujcie sobie te zdania troszkę inaczej tak jakby wyobrazić i skupić się na tym, o czym one naprawdę mówią. Tłum wielki, głos jak wielkich wód, jak potężnych gromów, mówiący Alleluja. To coś jest niesamowitego. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi to, to są prawdziwe słowa Boga. Wiecie, o co chodzi? Po prostu anioł podkreśla mu, to są prawdziwe słowa Boga. Bóg mówi prawdziwe słowa, które się wypełnią. Możesz stać na nich. I w pewnym sensie naszym fundamentem przede wszystkim jest krzyż i Ewangelia, prawda? Ale w pewnym sensie to są słowa też objawienia, do których możemy stanąć. To jest ciekawe, bo sama końcówka objawienia bardzo mocno zwraca nam uwagę, abyśmy w czasach ostatecznych oparli się, jakby część naszego życia, naszego faktów, znaczy sensu naszego życia po prostu oparli na tym, co zapowiada Księga Objawienia. Bo tam jest napisane, że nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, tak? Że bądź świadomy tych słów. Przeczytajmy dalej. I upadłem do nóg, aby oddać pokłon temu aniołowi, lecz powiedział mi, nie rób tego, bo ja mnie sługą razem z tobą i twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Potem zobaczyłem niebo otwarte, oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym. I w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zamoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną, i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To troszeczkę to ominę, bo tu są pewne opisowe rzeczy. 21. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze bowiem niebo i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, Nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, wszelką łzę z ich oczu, wszelką łzę z ich oczu. I śmierć już nie będzie, ani smutku, ha, nie będzie smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział, oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie, napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. Napisz. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Przychodzi ktoś do ciebie i mówi, napisz, bo mówi ci to, co ma się stać, bo te słowa są bardzo wiarygodne i prawdziwe. One się wypełnią. Rozumiecie, o co chodzi? Anioł do niego mówi, te słowa się wypełnią. One są wiarygodne i prawdziwe. One się staną, więc je spisz. Bo się staną, bo się wypełnią. I powiedział do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. I tu słuchajcie, kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie mi synem. Myślę, że jest to trochę takie wyzwanie dla nas. I jesteśmy takimi ludźmi, którzy pomimo zmagań jednak wkroczymy w tym zwyciężaniu, tak? Bo gdybyśmy kroczyli w przegraniu, to byśmy się cofnęli. Ale się nie cofnęliśmy. Choć może w słabościach, w trudnościach, ale się nie cofnęliśmy. Tutaj siostra Ela też chce ją zachęcić. To, co siostro przeżywasz, to jest też zwyciężanie. Takie zwyciężanie w Bożym stylu. To jest zwyciężanie w Bożym stylu. Dochowujesz wierności do końca, dochowujesz też czystego serca do końca. To jest zwyciężanie w Bożym stylu. To jest bycie zwycięzcą. Ale następny werset jest też taki troszeczkę dla nas jakby taki przerażający i on jest prawidłowo przerażający. Ale bojaźliwi, Biblia mówi, ale bojaźliwi i niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownice, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką, to jest śmierć druga. I zastanawiałem się, dlaczego Bóg jest tak radykalny. Rozumiem, że grzesznicy, ale dlaczego bojaźliwi i niewierzący? Tak myślę, że Bóg kocha to, co szlachetne, to, co dobre i to, co jest wysokiej klasy. Rozumiecie, co chodzi? On nie zbudował nowego Jeruzalem po prostu ze zgniłego drewna, ani ze słomy. Tylko z drogich, najdroższych kamieni, z najszlachetniejszych kamieni przeozdobił miasto Jeruzalem. Zrobił ulice ze złota i tak dalej, tak? On nie zachwyca się czymś, co jest słabe, słabej jakości, nędzne, drugiej kategorii. I tu nie chcę w ten sposób też powiedzieć, bo wypowiedziałem takie słowo i możecie pomyśleć, że odnoszę się do nas jako do drugiej kategorii. Nie. Broń Boże, wręcz przeciwnie, zresztą na samym początku powiedziałem, że zrodzeni jesteśmy do tego, do synostwa Bożego, do tego, żeby być Mesjaszowi, Chrystusowi, uświęceni. Do tego Bóg nas stworzył. Zanim jeszcze nawet zaczęliśmy się tworzyć w łonie matki naszej, już Bóg nas widział jako zrodzonych do synostwa. Ale Bóg po prostu tutaj, ten werset pokazuje, że nie tylko chodzi o grzeszność, chodzi o coś, co jest w naszych sercach, co jest takiego... jak to powiedzieć? Żebyście się źle nie poczuli, ale myślę, że źle się nie poczujecie, bo po prostu opieram się na Bożym Słowie. Bóg chce mieć nas pierwszej klasy. To wcale nie znaczy, że nawet jeżeli jesteś słaby fizycznie, bo teraz tak to sobie teraz siedziałem i myślałem, no ale o co chodzi z tym? Jesteśmy zewnętrznie słabi. Czasami mówimy, ja jestem beznadziejny, nic nie potrafię. To jest fakt. Zewnętrznie jesteśmy słabi. Ale chcę uczulić was na coś jednego, jedną bardzo ważną rzecz. Nie mówcie o sobie, że jesteś beznadziejny i nikim. Nie mówcie w ten sposób, dobrze? Proszę was o taką rzecz. Jako cielesny człowiek, za którego Jezus Chrystus umarł, czyli twoją śmierć umarł na krzyżu, okej, to jest człowiek, który był przeznaczony na krzyż. Ale jako duchowy człowiek, to jeżeli mówisz, że jesteś beznadziejny i nikim, to ty mówisz o Mesjaszu w sobie, że jest beznadziejny i jest nikim. Mogę powiedzieć tak, możesz powiedzieć tak, zewnętrznie, wcieleśnie, jako normalny człowiek jestem w słabości, jestem nikim i nic sobie nie radzę z wieloma rzeczami. Ale jako duchowy człowiek wypowiedz te słowa wiary. Dlatego, że zamykasz Bogu działanie w swoim życiu, jeżeli ty wypowiadasz w autorytecie przed Kościołem, że ja jako duchowy człowiek jestem nic nieznaczącą istotą duchową. Zamykasz działanie Ducha Świętego w swoim życiu, zatrzymujesz. Nie mów tych słów. Powiedz, jako człowiek jestem słaby, ale w duchu jestem mocny, bo Chrystus mieszka we mnie. Paweł mówił, ale ja żyję teraz nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wypowiadał te słowa, dlatego że słowo uruchamia moc. Nie zatrzymuj tego słowami. I nawet jeżeli czasami czujemy się tak, że jesteśmy słabi i nam się wydaje, że to jesteśmy my cali, bo nas ogarnia ta nasza słabość i jakby cała teologia nasza i myślenie nasze jest związane z naszą cielesną słabością, to ja chcę wam powiedzieć, że tylko wystarczy czasami błysk od Ducha Świętego, jesteś w zupełnie innym miejscu. Dlatego nie zatrzymujmy Ducha Świętego w naszym życiu przez wypowiadanie tego, że jesteśmy nikim cieleśnie. To chciałem powiedzieć, ale zgubiłem poprzedni wątek jeszcze. No, tutaj ten werset. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Coś mi uciekło. Może sobie zaraz przypomnę. W każdym razie Bóg mówi, że ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Nawet jeżeli czasem cofasz się w tych fizycznych słabościach, to jest myślę, że ten wątek, o którym chciałem powiedzieć, że jakaś choroba cię zatrzymuje, że jakieś gorączki, czy jakieś trudności. Ja rozumiem to, ale w duchu się nie wycofaj, ok? Nie wycofaj się w duchu. Powiedz, ok? Słabo mi, trudno, nie mam siły, dzisiaj muszę odpocząć, czy coś tam. Proszę braci, siostry, modlitwę. Rozumiem, nasze cieleśne rzeczy są, znaczy nasze ciało jest poddane tym słabościom, ale twój duch ma się nie wycofać. Twój duch ma być z drogich kamieni, drogocenny, ze srebra i złota. Nawet jeżeli trudno ci wypowiedzieć modlitwę, jesteś smutny, czy coś cię obciąża, to mówi ci, twój duch nie zmienił się i on nie stał się nagle drewnem zgniłym. On jest nadal zbudowany ze srebra i złota. I takiego Bóg chce ciebie mieć w niebie. I On takiego ciebie będzie miał. Dlatego, że On w Chrystusie dokonał dzieła odkupienia, aby ciebie takim mieć i takim ciebie przyjąć do Królestwa. Powiedziałem na początku, że religia nas zabija. Religia to jest zgniłe drewno. Ono nic dobrego nie może wydobyć z naszego zgniłego drewna. To jest próbowanie, malowanie po zewnątrz, czyszczenie, szlifowanie. Nic tam w środku dobrego nie ma. To jest nadal zgniłe drewno. Nic. Wiecie, jak wygląda drewno, które ma w środku zgniliznę, tak? Ja mam taką sytuację w domu, że jest barierka na balkonie, śliczna z zewnątrz, bo jest dobrze zaimpregnowana. Ja ją ruszam, a tam coś trzeszczy. Przyciskam, a tam w środku próchno, a z zewnątrz pięknie zaimpregnowana. Bo dobrze impregnowałem kilkakrotnie, a w środku się dostała woda. W środku już nic nie warte. Dobrze się oprzeć i może się złamać. Co tu teraz robić? Trzeba ją wymienić. No nic nie da impregnowanie. Biblia tak mówi, nie? Że z zewnątrz jesteśmy po prostu pobielani. Bóg nie chciał nas z zewnątrz zmieniać. Bóg zmienił nas od ducha. Od ducha. Paweł pisze, że on nie zwraca uwagi na to, co było w jego życiu nawet. On był mordercą, rozumiecie? On sam przelewał krew ludzi. On patrzył na umierających ludzi, na jego rozkaz. Jak byś się czuł, gdybyś miał to na swoim ciele, a potem się nawróciłeś i stajesz przed Kościołem i Kościół patrzy na ciebie, ty były mordercą. Na początku w ogóle nie chcieli go przyjąć, bali się go, nie? Ale on nosił to piętno na sobie. To zostało w jego pamięci, no rozumiecie, to zostało, to nie było tak, że... Ale on mówi, zapominając o tym, co za mną, biegnę do tego, co przede mną. Do czego? Do wieńca, po nagrodę. I myślę, że te wieńce, zakończę to w ten sposób, że te wieńce mogą mieć różne wielkości liści i różną ilość tych pięknych listków. Jeżeli możecie sobie wyobrazić wieńc tylko z liśćmi, tak jak był za czasów cesarzy, ale myślę, że one chyba będą tutaj w niebie trochę piękniejsze. Nie? One tam były, ten wieniec był chyba troszkę tak, symbolika troszkę ta rzymska była wtedy ujęta, ale myślę, że ten wieniec będzie piękniejszy. Myślę, że on będzie leć z pięknymi kwiatami, tak jak w niektórych narodach. Biblia coś takiego mówi, że świetność narodów i królów będzie wniesiona do tego króle, do Nowego Jeruzalem, czyli narody wniosą swoje piękno do Nowego Jeruzalem. To też będzie niesamowite. Na przykład Hawaje przyniosą swoje wieńce kwiatowe. Dlaczego nie? Biblia tak mówi, że królowie wniosą swoje piękno do Nowego Jeruzalem, swoją chwałę. Czyli wniosą coś, tak? Czyli Bóg jest różnorodny, nie? I narody są różnorodne. My też jesteśmy różnorodni. Mamy Krakowiaka i tam inne rzeczy. W każdym razie te wieńce. Słuchajcie, nawet jeżeli jest ci trudno w swoim życiu, to możesz zwrócić uwagę na nagrodę. Czeka na ciebie wieniec. Być może, że niektóre piękne kwiaty w tym wieńcu, takie różnego rodzaju bukiety, które będą wplecione w ten wieniec, tak sobie wyobrażam go troszeczkę, ja sobie tak wyobrażam, wy możecie sobie to inaczej wyobrażać, one będą symbolizowały jakieś ważne zwycięstwo twojego życia. I powiesz, ten wieniec dotyczy się tego i tego 2016 roku, kiedy właśnie przezwyciężyłem jakieś tam swoje słabości, kiedy przez wiarę wyszedłem z choroby czy z jakichś innych opresji, czy kiedy wygrałem bitwę o swoją rodzinę czy o swoje małżeństwo, tak? Ten wieniec, to jest to. Mówisz, Boże, to jest to, wygrałem. Następny po prostu walczyłem o to czy o tamto. Dlatego myślę, że to nie jest błaha rzecz, abyśmy stawiali krok za krokiem do przodu. Amen. Chciałbym, abyśmy zakończyli modlitwą o siebie nawzajem. Możemy tak zrobić?